bogacz i Łazarz. Ewangelia Łukasza rozdział 16 wersety od 19 do 31. Wygłoszono w Bostonie 25 listopada 1906 roku oraz w Wakefield, Massachusetts. W objawieniu rozdziałach 17 i 18 czytamy o pewnej bardzo niegodziwej kobiecie zwanej Wielkim Babilonem. W kościołach protestanckich wierzy się zasadniczo, że chodzi tu o wielkie odstępstwo. Prawdziwy kościół jest również porównany do kobiety, do czystej, cnotliwej panny, ale Wielki Babilon to kobieta nikczemna, zepsuta. Tak jak, zapewne słusznie, kobieta przedstawia odstępstwo, tak kubek wyobraża zapewne Biblię zawierającą wodę życia, boską prawdę. Przeciwko temu kubkowi nie jest nic powiedziane, nie było w związku z nim nic złego, ale obrzydliwe rzeczy, jakimi został napełniony, nie posiadały boskiego przyzwolenia. Kobieta wyobraża odrażający pogląd, że Bóg ustanowił człowieka, papieża, głową Bożego Kościoła, że ludzie powinni czcić Dziewicę Maryję oraz wyznawać swoje grzechy przed księżmi. Nie ma najmniejszego poparcia Pisma Świętego dla żadnego z tych twierdzeń. Martin Luther zauważył, że tak było i rozpoczął pracę oczyszczania złotego kubka z błędów, jakie dostały się do niego w ciemnych wiekach, przestał, zanim to się dokonało, więc inni podjęli dzieło wznowienia tej pracy i oczyszczanie jest kontynuowane do obecnego czasu. Nazywamy ich naszymi braćmi, choć nie jesteśmy ani luteranami, ani baptystami, ale dlatego, że posiadali oni cechy, które spodziewalibyśmy się znaleźć u prawdziwych dzieci Bożych. Również my mamy to pragnienie, by ujrzeć złoty kubek oczyszczonym, lecz jak dotąd to oczyszczenie się jeszcze nie dokonało. Jedna z największych obrzydliwości włożonych do złotego kubka nie została jeszcze usunięta, a mianowicie to, że nasz Ojciec Niebieski obiecał męczyć prawie wszystkich spośród miliardów ludzi żyjących na ziemi przez całą wieczność. Było to włożone po to, żeby narody bały się Kościoła. Nikt nie mógł być tak pełen grzechu, aby zasługiwać na taką karę. Pogląd ten, znacznie bardziej niż każdy inny, zrodził wielu niewierzących. Na 10 niewierzących 9 stało się nimi w sposób bezpośredni lub pośredni z powodu tej przerażającej doktryny, a każdy, kto wierzy w tę doktrynę, bliski jest niewiary. Nie jest ona częścią złotego kubka, lecz została do niego włożona. Nikt, kto naprawdę wierzy w Chrystusa jako ofiarę za grzechy, nie może wierzyć w tę doktrynę. Jeśli karą za grzech były wieczne męki, wówczas Chrystus musiałby je cierpieć w celu zapłacenia tej kary. Nie ma życia wiecznego dla niepobożnych. Psalm 145, werset 20, więc nie mogą oni cierpieć wiecznych mąk. Wszyscy mający życie wieczne będą w zgodzie z Bogiem. 1 Koryntów rozdział 15, werset 28. Rzymian rozdział 6, werset 23. Biblia wszędzie pokazuje, że Bóg jest miłością. Nie dopuściłby On wiecznych mąk na żadne ze swych stworzeń. Moloch, bóstwo pogańskie, miał wielkie ręce, które były rozpalane i wkładano w nie dzieci jako ofiary. Bóg oznajmia, Jeremiasza rozdział 32, werset 35, że coś takiego nigdy nie powstałoby w jego umyśle. Jeśli ktoś miałby być wiecznie męczony, to będą wszyscy, bo świadomość tego, co cierpią źli, będzie męką także dla sprawiedliwych. Boska zniewaga i gniew skończą się wraz ze zniszczeniem niepobożnych. Izajasza rozdział 10, werset 25, gdyż wszyscy niepobożni mają być zgładzeni i nikt więcej nie będzie powodował jego gniewu. Ból spełni swoją misję i już go więcej nie będzie, Objawienie rozdział 21 wersety 4 i 8. Bardzo łatwo jest powiedzieć, że piekło to miejsce wiecznych mąk, ale nie tak łatwo jest to udowodnić. Człowiek, który umiera, idzie do piekła, do grobu, do mogiły. Gdy nasz Pan umarł, poszedł do piekła, Dzieje Apostolskie rozdział 2 werset 27, ale Bóg wzbudził go z piekła trzeciego dnia. Nikt nie idzie do piekła żywy. Wszyscy niepoprawni powrócą do piekła. Chociaż Bożym zamiarem jest wywieść wszystkich z piekła, to jednak dobrowolni bezbożnicy wrócą do powtórnego piekła, pójdą na wtórną śmierć. Istnieje podobieństwo między pierwszą a drugą śmiercią, czy piekłem, ale jest też pewna różnica, ponieważ o ile z pierwszej będzie zmartwychwstanie, z drugiej nigdy. Istnieje podobieństwo między ogniem i siarką, ponieważ są one tak niszczące, że żadna forma życia nie oprze się ich niszczycielskiej sile. Ci, którzy umrą śmiercią wtórną, umrą jak zwierzęta, które ulegają rozkładowi. Wierzymy w piekło, ale nie w wieczne męki. Wielu Żydów odrzuciło Jezusa, ponieważ nie mogli uwierzyć, że jest On sprawiedliwy, a ich uczeni w piśmie i faryzeusze, źli. Odrzucili również apostołów. To samo było z Martinem Lutrem. Ludzie nie mogli uwierzyć, że katoliccy księża są źli. Wierzymy w piekło nie dlatego, że wierzyli weń wielcy ludzie, lecz dlatego, że uczy o nim Biblia. Ci, którzy wierzą w wiecznej męki, mają tylko 8 zapisów, w których Biblia zdaje się o tym nauczać. Z tych 8 każdy jeden jest wysoce obrazowy, żaden z nich nie jest stwierdzeniem wprost. 2 pochodzą z objawienia, księgi, co do której nie roszczą sobie oni pretensji, że ją rozumieją, objawienie rozdział 14 wersety 10 i 11, rozdział 20 werset 10. Adwentyści są przekonani, że w Biblii w ogóle nie występuje nauka o wiecznych mękach, a zatem rozumieją oni więcej z tej księgi niż ci, którzy wierzą w ową doktrynę. Z pozostałych miejsc 2 znajdują się w przypowieściach naszego Pana, inne 2 są jego stwierdzeniami, Ewangelia Marka rozdział 9 wersety od 42 do 49, jedno jest w Izajasza rozdziale 66 wersecie 24 i jedno w liście Judy rozdziale 1 wersecie 7, zobacz Izajasza rozdział 30 werset 33. Paweł powiedział, że nie wstydzi się obwieszczać całą Radę Bożą, a we wszystkim, co napisał, nie wspomniał o wiecznych mękach, choć dotyka każdej innej doktryny teologicznej. Z pewnością nie zapomniałby powiedzieć o niej, gdyby była prawdziwa. Rzekł, Bóg nasz jest ogniem trawiącym, Żydów rozdział 12 werset 29. Ale nie ogniem zachowującym. Ewangelia Łukasza rozdział 16 wersety od 19 do 31, jest to przypowieść, chociaż nie jest tak nazwana, nie jest to bowiem wypowiedź dosłowna. W przypowieści rzecz, o której się mówi, nie ma być rozumiana jako ta, o której się myśli. Bogaty człowiek wyobraża jedną klasę, zaś biedak inną. Bogacz wyobraża klasę, do której zwracał się Jezus, naród żydowski. Przyjęło się porównywać naród do człowieka. I tak, Stany Zjednoczone określamy mianem wujek Sam, Anglię, John Bull, a Turcję, chory człowiek wschodu. Naród żydowski porównany jest natomiast do bogacza, gdyż cieszył się on znacznie większą łaską i błogosławieństwem Boga niż jakikolwiek inny naród. Im dane były Boże obietnice i sprawiedliwe prawa, które postawiły go na wyższym poziomie społecznym w porównaniu do każdego narodu tamtych dni, a ponadto dostali patriarchów i proroków, Rzymian rozdział 3 wersety 1 i 2, Dzieje apostolskie rozdział 3 wersety 25 i 26. Czy był gdzieś jakiś inny naród, któremu Bóg okazałby tak wiele dobroci? Bogacz ubrany był w szkarłat i bizior. Szkarłat wyobraża królewskość, królewski ród, z jakiego pochodził król. Izrael był królewskim narodem. Druga Mojżeszowa rozdział 19 wersety 5 i 6. Bizior obrazuje ich sprawiedliwość, nie byli oni rzeczywiście sprawiedliwi, lecz figuralnie uważani za takich na mocy składanych ofiar za grzech. Trzecia Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 29 do 31. Gdzie szukać takiego narodu, co miałby się tak wspaniale jak ten, do którego skierowane zostały Boże poselstwa? Piąta Mojżeszowa rozdział 4 wersety od 6 do 8 i od 32 do 34. Z tego punktu zapatrywania cała przypowieść jest łatwa do wyjaśnienia. W Ewangelii Mateusza rozdziale 12 wersecie 36 czytamy, że z każdego próżnego słowa, jakie ludzie wypowiedzą, będą musieli zdać rachunek w dniu sądu. Jeśli ta przypowieść podpiera doktrynę o wiecznych mękach, wtedy ponad połowa jej słów to słowa próżne, ale nasz Pan takowych nie wypowiadał. Powyższe objaśnienie jest jedynym, które robi użytek z każdego słowa. Pies był dla Żydów zwierzęciem nieczystym. Trzecia Mojżeszowa rozdział 11 werset 27, a często określali oni tym epitetem pogan. Żebrak obrazowałby tych spośród pogan, którzy potem przyjęli Chrystusa. Mur wyobrażałby przymierze zakonu, Efezów rozdział 2 werset 14, wrota, obrzezanie, ci za wrotami to nieobrzezani, poganie, żebrak, to ci, którzy później przyjęli Chrystusa, psy to poganie, którzy Chrystusa nigdy nie zaakceptowali. Zobacz Ewangelię Marka rozdział 7 wersety od 25 do 28. Żebrak jest cały owrzodziały, nie chodzi o dosłowne wrzody, lecz o obawy i wątpliwości napełniające umysły tych, którzy szczerze szukają prawdy, niepokoje o przyszłe życie, którym się kłopoczą i martwią, wrzody umysłu. Psy lizały jego wrzody. Pogańscy filozofowie przychodzili i próbowali pocieszać tych stroskanych oraz okazywali im współczucie, dostarczając swych teorii na temat przyszłego życia, ale one nie mogły wyleczyć ich ze zmartwień. Bogaty człowiek umarł. Czy naród żydowski umarł? Z całą pewnością. Gdzie jest naród żydowski dzisiaj? Nie istnieje. Przez ostatnie blisko 1900 lat. Od roku 70 naszej ery, Żydzi są rozproszeni, pogrzebani pomiędzy wszystkimi narodami, będąc bądź co bądź ofiarami najgorszych prześladowań, jakie ludzie mogli wymyślić, pogardzani, znienawidzeni, zdeptani przez wszystkich, najgorzej potraktowani przez tych, których wiara powinna uczyć miłosierdzia, przez nominalnych chrześcijan. To pewne, że naród ten jest umarły, a jego członkowie są na mękach. Abraham jest tutaj wyobrażeniem Pana Boga, tak jak w obrazie, gdy ofiarował Izaaka, wyobrażając Boga ofiarującego swego jedynego syna, Jezusa, za nasze grzechy. Od śmierci narodu żydowskiego Bóg był daleko od nich, odjąwszy od nich swą łaskę. Łazarz także umarł i został zabrany na łono Abrahama, Żydzi zostali odrzuceni, a pogańska klasa żebraka również umarła dla swego dawnego stanu. Wcześniej byli oni bez Boga i bez nadziei na świecie, nie mieli działu w obietnicach i byli obcymi względem Boga, Efezów rozdział 2 werset 12. Jednak te stare warunki przeminęły, nadeszła zmiana. Nie była to indywidualna śmierć, ale śmierć względem dawnego stanu. Być przyjętym na czyjeś łono oznacza bycie zaadoptowanym do jakiejś rodziny. Zobacz 4 Mojżeszową rozdział 11 werset 12. Tak więc poganie zostali przyjęci do Bożej rodziny w miejsce odrzuconych Żydów. Bogacz błagał, aby Łazarz mógł przyjść i uśmierzyć jego boleści. Aniołowie są posłańcami, czasem niebiańskimi, czasem ziemskimi. Piotr był aniołem posłanym, by nawrócić Korneliusza, apostołowie byli aniołami, którzy przywiedli pogan do Bożej rodziny. W ten sposób Żydzi ujrzeli pogan podniesionych, a samych siebie poniżonych. Przez stulecia błagali chrześcijan o uwolnienie z cierpień, ale nikt nie przyszedł, ich niebiosa były jak żelazo. 3 Mojżeszowa rozdział 26 werset 19. Była to wielka przepaść, religijna i społeczna, której nikt nie mógł pokonać. W Stanach Zjednoczonych nie jest ona tak szeroka jak w Rosji, ani tak rozległa jak w ciemnych wiekach, ale nikt jej nie może przekroczyć, nawet Żydzi, którzy stali się chrześcijanami, nie mogą pokonać tej społecznej przepaści. Żydzi zdają sobie sprawę, że jeśli miałaby przyjść jakakolwiek pomoc, musi ona przyjść przez chrześcijan. 5 braci również było Żydami, chrześcijanie mają bowiem więcej niż Mojżesza i proroków, mają Nowy Testament. Naród żydowski składał się z 12 pokoleń, z których 2 pokolenia, Judy i Benjamina, stanowiły Królestwo Judy, a pozostałe 10 pokoleń, Królestwo Izraela. Zostały one wzięte do niewoli w Asyrii lub Babilonie, a następnie Cyrus dał wszystkim Żydom ze swego królestwa prawo powrotu do Jerozolimy. Niektórzy spośród tych wszystkich pokoleń wrócili, większość z Judy i Benjamina. Jeśli bogaty człowiek wyobraża 2 pokolenia, Judy i Benjamina, składające się głównie z tych, co powrócili, wówczas 5 braci wyobrażałoby 10 pokoleń. I tak, Żydzi modlili się, aby ich bracia mogli uniknąć takich męczarni, jakie oni sami cierpieli. Nie było to ostrzeżenie przed wiecznymi mękami, gdyż o takowych nic nie znaleźli w swoich pismach. Gdyby to było prawdą, powinien był ich on odesłać do określonych dzieł teologicznych, które omawiałyby ten temat. Żydzi mieli być prześladowani do końca czasów pogan. Poganie są teraz pocieszeni, jako że posiadają wiarę w Chrystusa. Żydzi, zamiast uznać posłannictwo Jezusa, odrzucili i jego poselstwo. Nie wynika z tego, że w nowym wieku będą w równym stopniu błogosławieni, jak byli w dawnym. Gdyby Izraelici nie uwierzyli Mojżeszowi i prorokom, nie uwierzyliby również nikomu z tych umarłych dla świata i dla grzechu. Przypowieść ta pokazuje nieszczęście Izraela. Zniszczenie niepobożnych będzie zupełne. Jako kara, wiecznej męki przypisywane są Bogu, ale nie ma on takiej kary dla żadnego ze swych stworzeń. Karą jest wieczna śmierć, bez zmartwychwstania. Wszyscy sprawiedliwi będą żyć wiecznie. Każde miejsce we wszechświecie będzie miejscem szczęśliwym. Psalm 37, werset 10. Ale czy głoszenie tego nie byłoby niebezpieczne? Czy ludzie nie staliby się gorsi, gdyby się ich pozbawiło tego strachu? Jak dotychczas nie słyszeliśmy o żadnych osobach, które stały się gorsze, wiedząc, że Bóg jest bardziej miłujący, niż wierzyły. Większość naszych przestępców wywodzi się spośród tych, którzy najwidoczniej wierzą w doktrynę o wiecznych mękach. Ze zbioru notatek brata J. McGisona z Bostonu.